Kto z Was zna takie słowo impas? OK? Co ono oznacza? Utknąć, stanąć, tak, w takie miejsce przestoju. Impas to frustracja, to czasami jakieś takie niepowodzenia. Ogólnie to chyba nie jest fajne miejsce, to nie jest fajna przestrzeń do życia, to nie jest fajny czas. I dzisiaj o ludziach, którzy, może nawet więcej niż impas, o człowieku, który właśnie doświadczył gdzieś tam jakiejś takiej porażki. Słuchajcie, ale powiedzcie mi, żyjemy w takich czasach, gdzie coraz bardziej cenimy fachowców? Tak, jak, tak jest tak, nie? Też tak mi się wydaje, nie? Że kiedyś to tak, byle ktoś coś tam zrobił, ze szwagrem się przyszło, po prostu coś tam naprawiło, a dzisiaj jest chyba tak, że czasami wolimy nawet więcej zapłacić, tak, żeby tą usługę, którą zamawiamy, to żeby to było dobrej jakości. Jak tankujemy, to nawet jesteśmy te parę groszy w stanie za litr więcej dać, żeby była stacja benzynowa czysta, ładnie oświetlona, żeby był po prostu jakiś taki, tak, dobra jakość, tak? Nie ufamy fuszerantom, tak? Nie oddamy zepsutego laptopa do naprawy w byle czyje ręce. Jeśli decydujemy się nie malować mieszkania sami, to powierzamy to ludziom, którzy zrobią to solidnie, tak? Jeszcze byłoby fajnie, jakby po sobie posprzątali na koniec. To, tak, mamy coraz takie większe. Ale z drugiej strony jest tak, że jak jesteśmy fachowcami, jak się na czymś znamy, to nie lubimy, jak ktoś nam się wtrąca do naszej roboty, tak? Ci mechanicy samochodowi, oni mają taką specyficzną pracę, bo ktoś przywozi z tym samochodem i tam pan Wacek stoi, patrzy mu na ręce, oni to kochają. Słuchajcie, jeśli przywozicie Rafałowi samochód, on kocha takie sytuacje, możecie to robić, on się w tym doskonale odnajduje. Nie, tak serio, to nie lubimy takich sytuacji. Kiedy wiemy, że w czymś jesteśmy dobrzy i byle kto nam po prostu się wtrąca, to my nie chcemy, żeby jakiś tam laik doradzał nam i mówił, co mamy robić. A więc dzisiaj trochę o impasie i o wtrącaniu się ekspertom do ich branży, kogoś spoza tej branży. Okej, okay. Zawiłe, wiem, że zawiłe, ale to był głęboki wstęp do fajnego słowa, które będziemy czytać. Zapraszam do otworzenia Ewangelii Łukasza, do 5 rozdziału. I tam od początku, od pierwszego wersetu czytamy o ciekawym wydarzeniu. Pewnego razu, gdy tłum na Niego, to znaczy na Jezusa, napierał, by słuchać Słowa Bożego, tak, bardzo ważne, ci ludzie przyszli, naciskali na Jezusa, by słuchać Słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret, zobaczył na brzegu dwie łodzie. Znamy tą historię, ale przeczytajmy dalej. Rybacy właśnie wyszli z łodzi i płukali sieci. Wówczas Jezus wszedł do łodzi, która była własnością Szymona, i poprosił go, aby odbił nieco od brzegu, następnie usiadł w niej i zaczął nauczać tłumy. Gdy przestał mówić, zwrócił się do Szymona, wypłyń na głęboką wodę. Zarzućcie tam sieci na połów. Mistrzu, odpowiedział Szymon, całą noc ciężko pracowaliśmy i nic nie złowiliśmy, ale ponieważ ty to mówisz, zarzucę sieci. I gdy zagarnęli tyle ryb, że ich sieci się zaczęły się rwać. Skinęli więc na wspólników w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci przypłynęli i napełnili obie łodzie tak, że ledwie trzymały się na powierzchni. Na ten widok Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i powiedział: odejdź ode mnie, Panie, bo jestem grzesznym człowiekiem. Jego samego bowiem oraz wszystkich przy nim zebranych ogarnęło zdumienie z powodu tak obfitego połowu. Podobnie było z Jakubem i Janem, synami Zebedeusza, którzy towarzyszyli Szymonowi. Wtedy Jezus powiedział do Szymona: przestań się bać, od tej chwili będziesz łowił ludzi. I wyciągnęli więc łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za nim. Pamiętam, jak byłem mały, jeździłem do mojej babci, ona miała dom na wsi, tutaj niedaleko w Gierołcicach. I pamiętam, że w jednym pokoju właśnie wisiał takie religijne obrazy, nie wiem, czy pamiętacie, i to był taki obraz przedstawiający taki podłużny, Pan Jezus na łodzi, jacyś ludzie. Pamiętam, że to ludzie mieli takie wzniosłe twarze, tam nie było życia, tylko takie były bardzo patetyczne. I pamiętam, że Pan Jezus miał szaty czerwono-zielone. Wyglądał jak elf po prostu na Boże Narodzenie, ale pamiętam ten obraz i te obrazy wydawały mi się takie jakieś smutne. Muszę wam powiedzieć, że to jest jedna z tych historii w Biblii, których ja nie rozumiem. Więc dzisiaj głoszę kazanie o sytuacji, której do końca nie rozumiem, ponieważ jest coś w tym opisie takiego, co mnie zaskakuje i zdumiewa. Oczywiście niektórzy z was gdzieś tam w swoim sercu myślą: Andrzej, łatwo ci zidentyfikować z tą sytuacją, pewnie nierzadko wracałeś z ryb i mówiłeś: nic nie bierze. Ale to nie jest powód, dla którego ja chcę mówić o tym. Bo kiedy tak pobieżnie przyglądamy się tej sytuacji, pobieżnie przyglądamy się tej historii, to w moim sercu jest z jednej strony chęć właśnie taka do bagatelizowania tego wydarzenia. Od po prostu wydarzyło się coś tam nad brzegiem jeziora, Pan Jezus, żeby lepiej być słyszany, wsiadł do łodzi, odpłynął trochę, ludzie go widzieli, a po wodzie głos się niesie, to taki sposób nagłośnienia. Tak? Dzisiaj mamy mikrofon, a wtedy Pan Jezus wykorzystał sytuację. I taki trik, taka sztuczka, jakaś zanęta taka, i te ryby wszystkie same wpłynęły do świeci po to, żeby zrobić wrażenie na Piotrze, żeby go przekonać do zmiany zawodu, do zmiany profesji. Muszę wam się przyznać tak na marginesie, że ja bym się z Panem Jezusem chętnie wybrał na ryby. Naprawdę. Marzy mi się chociaż raz w życiu doświadczyć po prostu, żeby sieci się rwały od ilości ryb. Raz mi się to zdarzyło. Raz porwałem siatkę na ryby, ale to przez korzenie. Tam były takie wodzie, zaplątały się i niewiele tego miałem, i to, co miałem, to jeszcze uciekło z tej siatki. Zostawiając żale niespełnionego wędkarza, tak? Pozostawiając te moje osobiste sprawy, przypatruję się tej sytuacji, czytam ją od wielu lat i muszę wam powiedzieć, że nie rozumiem tej sytuacji. Nie rozumiem tego cudu, nie rozumiem tego, ponieważ tam się musiało coś wydarzyć w sercu wielkiego. W sercu Piotra musiało się coś wielkiego wydarzyć. Ta sytuacja się po prostu jakoś tam rozwija, a na koniec jest dramatyzm, ponieważ Piotr, dorosły człowiek, pada do stóp Jezusa, tak czytamy, i mówi do niego: odejdź, Panie, ode mnie, ponieważ jestem człowiekiem grzesznym, nie zasługuję na to. Jest głęboko poruszony, jest wstrząśnięty tym, co się wydarzyło. Ja tej sytuacji nie rozumiem, bo tam musiało się wydarzyć coś więcej niż po prostu taki duży połów ryb. Całe to wydarzenie ma miejsce, kiedy Jezus tak naprawdę zaczyna swoją służbę. Już są jacyś ludzie, już go słuchają, ciągną za nim, napierają na niego, ale to nie jest jeszcze ta mega gwiazda Galilei, Judei. To jest początek. I nie wiem, czy zauważacie pewien paradoks tej sytuacji. To jest nawet komiczne czy śmieszne, ponieważ mamy wędrownego kaznodzieję, który z wykształcenia jest cieślą budowlanym, i on wtrąca się i daje rady rybakom. Daje rady rybakom. To jest właśnie taki moment, kiedy do ciebie przychodzi ktoś i próbuje cię pouczać, ty wiesz, że on się na tym nie zna i ma śmiertelnie poważną minę i chce po prostu twoje życie przestawiać na inne tory. Ale to kazanie, które Piotr mimowolnie wysłuchał, musiało być na tyle mocne, że Piotr, pomimo tego, że jest zmęczony, ponieważ ryby się łowi w nocy, tak? Wszyscy wiedzą, że ryby się łowi w nocy. Piotr mówi: całą noc łowiliśmy, nic nie złowiliśmy, a teraz jest biały dzień, ty chcesz, Panie, żebyśmy to zrobili? Jezus mówi: tak, tego właśnie oczekuję. I Piotr mówi: na Twoje słowo zrobię to jeszcze raz. I wiecie, fachowiec jest ekspertem, jak się na czymś znasz, to jesteś ekspertem nawet wtedy, jeśli chwilowo nie idzie, bo tak się zdarza. Tak się zdarza w tych dziedzinach, w których pracujemy, w których się uczyliśmy, że nawet kiedy coś robimy dobrze, to akurat jest jakaś taka sytuacja i to się nie udaje. I ten ekspert Piotr jakby przyjmuje pouczenia od nierybaka i decyduje się na to. To jest tak, jak ja bym przyszedł na próbę zespołu muzycznego tutaj i próbował im mówić, źle gracie, posłuchajcie, nie? Ja widzę po nich, jakie mają teraz miny, tak patrzą na mnie z politowaniem, ale to jest dokładnie taka sytuacja, jak ja bym przyszedł, aby im mówić po prostu, jak mają grać na gitarze, na czymkolwiek, jak mają śpiewać. Na tym polega komizm tej sytuacji i Jezus mówi, ciężko pracowaliśmy całą noc i nic nie złowiliśmy. Nie wiem, co go skłoniło do tego. Jeszcze chcę trochę koło tego pokrążyć. Wytrzymajcie. Nie wiem, co go skłoniło. Osobowość Jezusa, przekaz, kazanie. Tam nie było żadnych cudów. Żaden z ewangelistów nie opisywał, że jakieś cuda się wydarzyły. Ale Piotr mówi, okej, poddam się tego. Poddam się temu. Całą noc złowiliśmy, nic nie złowiliśmy. Są takie okresy w życiu człowieka, właśnie okresy jakiegoś impasu. Są takie chwile albo momenty, a czasami tak wygląda całe ludzkie życie. Niektóre osoby doświadczają takiego stanu impasu. Te puste sieci, które właśnie tam ma Piotr ze swoimi wspólnikami od łodzi, one symbolizują, one przedstawiają fiasko. I czasami tak właśnie jest, że teoretycznie jesteśmy ekspertami od życia, a doświadczamy właśnie impasu, jakiegoś fiaska. To jest ciekawe. Jesteśmy oczywiście wtedy nieusatysfakcjonowani, ale to jest ciekawa sytuacja, ponieważ każdy z nas ma takie odczucie, że my się najlepiej znamy na życiu, na swoim życiu. No w sumie kto miałby inny się znać? A pomimo tego, te nasze sieci są puste i jesteśmy niezadowoleni. Zazwyczaj też jest tak w życiu, że poniesiona porażka odbiera nam wiarę. Poniesiona porażka w jakiejś dziedzinie zabiera wiarę, zabija wiarę w nas. Tak? Umówiłem się z dziewczyną na randkę, było kiepsko, daliśmy sobie spokój, tak? Później inna dziewczyna mi się podobała i też, ach, może to nie dla mnie. Znalazłem pracę, szef był wredny, słabo płacił, zostawiłem tą pracę, w drugiej było tak samo, nie będę pracował już do końca życia, bo po co, wszędzie jest tak samo. Próbowałem się dostać na studia, nie udało mi się, zabrakło mi punktów. Po co mam się starać i narażać na klęskę po raz kolejny? Oszczędzę sobie tego wstydu, założyłem biznes. I można byłoby tutaj, powiedzmy, takie przykłady mnożyć, ale tak jest właśnie, że nieudane próby generują w nas niewiarę, a zabijają przekonanie, że może się udać. Modliłem się o kogoś i on nie został uzdrowiony. Lepiej tego nie będę robić więcej. Lepiej tego nie będę więcej robić, bo wyjdzie na to, że moja wiara jest mała. Puste sieci zabijają w nas wiarę. Rodzą w nas taką postawę, że wątpimy, że sytuacja może się zmienić, że sytuacja może się poprawić, że może być lepiej. Z tego rodzi się niewiara. I Piotr mówi do Jezusa, dlaczego miałbym zadawać sobie wysiłek po tym, jak ciężko pracowałem przez całą noc, zgodnie z kanonem postępowania rybaków. Ja wiem, jak to robić, ponieważ moją łódź, mój fach odziedziczyłem po moim ojcu, całe życie się tym zajmuję, wiem, jak to robić, tak? Właśnie spędziłem mnóstwo czasu czyszcząc te sieci i teraz z jakichś wodorostów, korzeni, aby przygotować ją następnym teraz i po co mam to ryzykować? Posłuchajcie, wielu ludzi mówi, nawet w sytuacji właśnie pustych sieci, w sytuacji impasu, mówi, żaden Jezus nie będzie się wtrącał do mojego życia. Żaden Jezus nie będzie się wtrącał do moich spraw rodzinnych, mam swoje poglądy, wiem co robić, dobrze wiem co robić. Pomimo tego, że się nie udaje, to ludzie mówią, dobrze wiem co robić. Księga Przypowieści 16:25 to jest taki straszny werset, to brzmi naprawdę strasznie, ja go spróbuję trochę złagodzić, ale najpierw go przeczytam. Niejedna droga zda się człowiekowi prosta, lecz w końcu prowadzi do śmierci. To brzmi strasznie. Tak? Nie przychodzimy do kościoła się bać, nie przychodzimy tutaj urządzać horrorów jakichś. Ale prawda jest taka, że pewne rzeczy wydają nam się, że powinny działać w taki sposób, bo nauczyliśmy się od naszych znajomych, bo jest to w społeczeństwie zakorzenione, od rodziców. Mamy swoje normy postępowania, zachowujemy się tak. Wydaje nam się, że to jest właściwe, ale ponieważ odbiega to od tego, co Bóg o tym myśli, koniec tego jest zły. I bardzo często to, co w oczach ludzi jest proste, jasne, klarowne, kończy się zupełnie inaczej niż planowaliśmy. A z kolei i to, co wydaje nam się takie proste, bo wszyscy tak robią w układaniu życia rodzinnego, w tym, z kim się zwiążę, jak będę pracował, czy będę uczciwie prowadził swój biznes, czy nie. Wszyscy tak robią, to się wydaje proste, ale to nie przynosi nam ani błogosławieństwa, ani radości, ani pokoju. Nie przynosi życia dla nas. Postępujemy tak jak wszyscy, a pomimo tego nie ma z tego żadnego owocu. I pomimo tego, że wydaje nam się, że jesteśmy takimi ekspertami od swojego życia, największymi ekspertami, to nie działa. Lubimy się często uprzeć, choć nie mamy racji. Lubimy po prostu tkwić. Nie przebaczę. Tak mnie zranili, tak mnie zranił, tak mi powiedziała. Nie przebaczę. Nigdy. Nie wybaczę po prostu. Nie odpuszczę. Ani na krok. Będę tkwił w tym swoim uporze. Nie zmienię się. Nie zmienię postawy. Pójdę na czołowe. Co mi szkodzi spróbować po raz kolejny? Inaczej. Ale nie, jest w nas to postawa takiej zapiekłości. A Piotr tutaj w tej sytuacji, Piotr idzie za tą radą Jezusa wbrew doświadczeniu, wbrew przekonaniom eksperta, zawodowca. Robi to, ale podkreśla na Twoje słowo, Panie, na Twoje słowo. To tak często w domu jest. Coś żona ode mnie chce i tak mi się nie chce po prostu i w końcu robię to, ale ona musi wiedzieć, robię to tylko dla ciebie, kochanie. Tak? Robię to tylko dla ciebie, posprzątam, zajmę się czymś tylko dla ciebie, bo ja tego nie potrzebuję. Tak? I Piotr ma taką samą postawę. On mówi, okej, ale na twoje słowo. I to jest dobra rzecz w tym przypadku, ponieważ on jakby swoje poczynania zapieczętowuje tymi słowami. Mówi, robię to wbrew swojej woli na twoje słowo. I to jest moment po prostu, kiedy doświadcza największego sukcesu zawodowego. To jest moment, kiedy doświadcza największej rzeczy po prostu. Nie było tam ryb i nagle są. Ja tak mam często. Jestem na rybach, siedzę, u mnie nie ma, siedzi facet i u niego są. Nie chcecie wiedzieć, co o nim myślę i jakie mam emocje wtedy po prostu. To nie będę się tutaj chwalił, ale często tego doświadczam. I słowo od Jezusa przynosi życie. Słowo od Jezusa na Twoje słowo przynosi zmianę. Pójście za tym słowem przynosi błogosławieństwo i pokój. Zawsze. Zawsze tak jest. I to jest to, czego najbardziej potrzebujesz w swoim życiu. Pójść za słowem dla ciebie. Tak? I to słowo bierze się tylko z relacji, wyłącznie z relacji z nim. Z więzi, z rozmowy, z przebywania. Posłuchaj, nie da się niczym zastąpić Twojego cichego czasu. Twojego czasu spędzonego sam na sam z Bogiem w zamkniętej komorze, modlitwy, czytania słowa na spokojnie z jakimiś notatkami. Jak jesteś pełnoletni, to możesz się kawy napić przy tym. Chcę ci powiedzieć, że niczego, nic nie jest w stanie tego zastąpić. Mega inspirujące kazania, koncerty chrześcijańskie, książki, nic, bo tylko wtedy przyjmujesz słowo od Jezusa. Tylko wtedy przyjmujesz słowo, które zmienia twoje życie. To się bierze wyłącznie ze społeczności. Kazania online nic, internet tego nie zastąpi. Słuchajcie, to jest taki paradoks dzisiejszych czasów, ale ludzie mają za dużo pytań do innych ludzi i za mało pytań do Jezusa Chrystusa. To jest taki paradoks dzisiejszych czasów. Tylko On naprawdę jest w stanie wypełnić twoje sieci. Tylko On tak naprawdę jest w stanie wypełnić twoje sieci. Ciekawe jest to, że właśnie idąc za Jezusem bardzo często musimy postąpić wbrew swoim przekonaniom, musimy bardzo często postąpić wbrew swoim uprzedzeniom, tego co już wiemy o życiu, dać się prowadzić i mocno uchwycić tego słowa. Czytałem kiedyś taką historyjkę właściwie, to prawdziwe wydarzenie. To się wydarzyło w 1987 roku w Stanach Zjednoczonych. I to było na pokładzie takiego małego kurierskiego samolotu transportowego. I to był lot z Portland w stanie Maine do Bostonu. I w kokpicie było dwóch pilotów. W kokpicie zapaliła się kontrolka, sygnał pożaru w ładowni. Jakieś tam czujniki po prostu. I główny pilot, ten człowiek się nazywał Henry Dempsey, poszedł zobaczyć, co się wydarzyło. Wziął gaśnicę, poszedł zobaczyć, co tam się wydarzyło. Właśnie zabrał sobą gaśnicę i kiedy faktycznie był tam jakiś tam malutki pożar, nic wielkiego, ale kiedy przebywał w tej części towarowej samolotu, sytuacja jeszcze się pogorszyła, stała się jeszcze gorsza, doszło do rozszczelnienia, a potem do otwarcia drzwi tych bagażowych w ogonie samolotu. To mały samolot, więc nie leciał na jakiejś wielkiej wysokości, ale wyssało tego pilota po prostu. Wyssało go. Drugi pilot, widząc ten, bo tam jest też kontrolka, widział wskaźnik, że drzwi otworzyły się, natychmiast poprosił kontrolę lotów, poprosił wieżę o wysłanie helikoptera na poszukiwanie, po prostu podał pozycję, a sam podjął procedurę awaryjnego lądowania, szybkiego zniżania się, podali mu jakieś lotnisko awaryjne gdzieś w pobliżu i po 10 minutach wylądował bardzo szybko na tym napasie. I tu ciekawa sytuacja. Okazało się, że ten pilot, którego wyssało rzekomo, on zaczepił się swoim ubraniem gdzieś tam o część drzwi, o jakieś relingi, i zaczepił się, a później się uchwycił kurczowo po prostu i złapał się. Złapał się i kiedy wylądowali, okazało się, że on żyje, że trzyma się tego, ale był w stanie takiego szoku, że przez jeszcze parę minut obsługa lotniska nie była w stanie po prostu oderwać jego rąk od tych relingów przy drzwiach. On miał taki żelazny uchwyt, po prostu jakiś kulcz taki, nie potrafili go odczepić od drzwi tego samolotu. Kiedy tak jak Piotr usłyszysz Boże Słowo w swoim życiu, kiedy tak jak Piotr usłyszysz Słowo Jezusa w swoim życiu, to musisz się go kurczowo uchwycić. To musisz się go po prostu złapać tak, żeby nikt nie był w stanie, żaden człowiek, diabeł czy ktokolwiek nie był w stanie wyrwać tego słowa z twoich rąk. Musisz się tego chwycić mocno i trzymać, iść za tym. Ponieważ to nie tylko wypełni nasze puste sieci w życiu, nie tylko pozwoli ci właśnie przełamać jakiś impas, sytuację, z której nie jesteś zadowolony, ale to potrafi pozwolić ci po prostu przejść przez bardzo trudne okresy w życiu. Życie ma swoje sezony, ma swoje okresy. Są sytuacje, kiedy się wznosimy, kiedy szybujemy w spokojnej atmosferze, ale są sytuacje, kiedy musimy przebić się przez jakąś burzę i potrzebujesz wtedy coś solidnego i pewnego w życiu. I chcę ci powiedzieć, że największym ekspertem od twoich spraw, wbrew temu, co myślisz, nie jesteś ty sam, ale jest właśnie Jezus Chrystus. On jest największym ekspertem od twoich spraw. On jest w stanie wypełnić twoje sieci, on jest w stanie zadbać o ciebie. A też nie boję się tego mówić o tym, że Bóg jest zaopatrzeniem wszystkich twoich potrzeb. Ja w to głęboko wierzę, że Bóg jest w stanie odpowiedzieć na twoje potrzeby materialne, zadbać o nie, kiedy idziesz za Nim. Pamiętam, kiedyś w zakładzie karnym opowiadałem o tym, jak miałem 22 lata i pojechałem do Holandii autostopem pracować, zarabiać. Oczywiście wywołało to taką, może nie burzę śmiechu, ale wszyscy tam gdzieś szydzili pod nosem. Śmiano się ze mnie i pytano, czy czasami w tej Holandii czegoś nie popalałem. Ale kiedy im powiedziałem właśnie, że mój Bóg pozwolił mi w 3 miesiące zrobić na mieszkanie, miny im zrzedły. Wiesz, chcę ci powiedzieć, że Bóg jest o ciebie w stanie zadbać. On nie podlega koniunkturom na rynku, on nie podlega prawom gospodarki, ekonomii. Tak. A nie wiem, oni pewnie łowili w tym samym miejscu. Tam wcześniej nie było ryb, a nagle się znalazły. Bóg jest w stanie sprawić, że twoje sieci będą pełne, że będziesz szczęśliwy w życiu. I po tym doświadczeniu właśnie z tą siecią, i to jest to, czego nie rozumiem, co tam się działo we wnętrzu Piotra. On upadł i powiedział, wyznał swoje grzechy, tak, czytamy, że było jakieś takie rybackie nawrócenie. Wyznał swoje grzechy, powiedział, odejdź, bo jestem człowiekiem grzesznym, Panie. Wiecie, kiedy mamy spotkanie ze świętym Bogiem, to tak naprawdę jedyna rzecz, jaką możemy zrobić, to powiedzieć, Panie, nie jestem godny. Nie jestem godny. Ale takie spotkania uwalniają nas do czegoś większego. Takie spotkania, one przesuwają nas w inne miejsce w życiu z Bogiem. I po tym, co Piotr zobaczył z tymi rybami i z tą sytuacją, usłyszał słowa, aby pójść za Jezusem i łowić ludzi. Wiecie, ja myślę, że to są wyzwania takie intelektualne. Najpierw to, a Jezus mówi, ja w takich sytuacjach lubię mówić, Panie, poczekaj, daj mi tydzień, daj mi pomyśleć, daj mi się zastanowić, nie? I Piotr, Jezus mówi, posłuchaj, jest większa sprawa, do której chciałbym cię powołać, wbrew temu, co tam sobie myślisz, zrób to. I czytamy właśnie tam na sam koniec, że Piotr po prostu zostawił wszystko, z miejsca zostawił. Ej, tak się nie podejmuje decyzji, tak się nie robi. Teściowa na niego, żona czekała, teściowa, jakiś biznes. On to wszystko zostawił i decyduje się iść za Jezusem. Ten świat jest zgubiony. Ten świat jest zgubiony z powodu grzechu. Jest z tego powodu potępiony. I ciąży na nim sprawiedliwa kara. Ciąży na nim sprawiedliwa kara. Chcę ci powiedzieć, i to nie myślcie, że to jest jakaś manipulacja, brzydzę się manipulacją, ale chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że od tego, jak żyjesz, zależy los ludzi. Od tego, jak żyjesz, zależy los ludzi, od tego, co zrobisz. czy zostaniesz łowić ryby, czy będziesz się koncentrować na tym swoim zajęciu, czy zajmiesz się łowieniem ludzi, czy ruszysz ze swojego domu, czy wyjdziesz na spotkanie. To jest naprawdę bardzo poważne brzemię, które Bóg kiedyś włożył w moje serce. Jeśli myślisz, że to jest zadanie dla kogoś innego, to chcę ci powiedzieć, że jesteś w błędzie. Bóg powołuje ciebie właśnie. To jest sprawa każdego ucznia Jezusa. To jest sprawa każdego ucznia Jezusa. Uważam, że nie ma niczego ważniejszego na tym świecie niż prowadzenie ludzi do zbawienia przez wiarę w Ewangelię. Nie ma ważniejszego tematu. Nic nie jest istotniejsze, nie ma bardziej pilącej potrzeby dla Kościoła. Ja lubię takie nabożeństwa, kiedy ta sala jest pusta. Bo tak jak teraz, że tutaj mamy dużo wolnych miejsc, naprawdę lubię. Na mnie to nie działa przygnębiająco, ale motywująco. Słuchaj, jest przed tobą powołanie. Chciałbym, żebyś to zrozumiał, zrozumiała. Jest przed tobą powołanie, jest przeznaczenie. Że nie zmarnuj swojego życia. Nie zmarnuj swojego życia. Zacznij dbać o dobro ludzi, którzy nie znają Boga. Wiecie, my bardzo często boimy się poświęcać tego typu sprawom. I mamy ważne powody. Bo praca, bo dzieci, bo rodzice do opieki, mnóstwo ważnych tematów, ale czasami wymówek. Jezus w podobnej sytuacji mówi takie słowa. Nie troszcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść albo co będziemy pić, czym się będziemy przyodziewać, bo tego wszystkiego poganie szukają. Albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że wszystkiego tego potrzebujecie. A szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Nie bój się, że jak pójdziesz za Bożymi sprawami, to będziesz mieć kiepskie życie. Odwrotnie, Bóg o ciebie zadba, zatroszczy się. Bóg dba o sprawy tych, którzy dbają o Jego sprawy. Tak jest. Bóg dba o interesy tych, którzy dbają o interesy Królestwa Bożego. Wie, czego potrzebujemy. Troszczy się o nas, dba o nasze sieci, ale nie bądź tak bardzo do nich uwiązany. Nie bądź tak bardzo uwiązany, zdobądź się na odwagę. Wiecie, często was tutaj namawiam do tego, ale prawda jest taka, ja wierzę w to, że naprawdę żyjemy w czasach ostatecznych. Wierzę, że niektóre tematy, którym tak wiele poświęcamy w swoim życiu, one w ogóle nie mają znaczenia. To jest dla nas najważniejsze zadanie. Chcę ci powiedzieć, że Jezus jest ekspertem od twojego życia bardziej niż ty sam. I jest dla mnie zdumiewające, jak często, kiedy na Jego słowo coś zrobiłem, to działy się rzeczy niezwykłe. Jeśli zdobędziesz się na odwagę, za tym pójdziesz, to chcę ci powiedzieć, że twoje sieci również będą pełne. Twoje sieci będą pełne. On zadba o ciebie, o twoje życie. Nie bój się tego. Jeśli tkwisz w przekonaniach, o których wiesz, że są złe, w postawach, które wiesz, że są złe, odwróć się od tego. Zmień. Amen.